Witam bardzo gorąco pana doktora Bogusława Rogalskiego, eksperta do spraw międzynarodowych, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posła do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie doktorze, szczególny dzień, mija 40 lat od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. To właśnie 13 grudnia 1981 roku władzę w Polsce przejęła junta wojskowa pod przywództwem Jaruzelskiego. Stoczniowcy, pracownicy stoczni Gdańsk, ówcześnie imienia Lenina, wywiesili transparent na bramie stoczni: nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej. To słowa Jana Pawła II z pierwszej podróży apostolskiej do ojczyzny. O tej polskiej niepodległości chcemy w tym szczególnym dniu porozmawiać. Po 40 latach od stanu wojennego w dalszym ciągu widzimy imperialne zakusy różnego rodzaju innych ośrodków politycznych. Zagrożona jest polska suwerenność i niepodległość, o którą wciąż musimy walczyć na arenie międzynarodowej. Rozpocznijmy może od wizyty kanclerza Niemiec, która odbyła się w dniu wczorajszym. Umowa koalicyjna, nowa umowa koalicyjna, bardzo niebezpieczna. Nie tylko ideologiczne zapisy, ale zapisy dotyczące także federalizacji Europy. Premier Mateusz Morawiecki mówił wprost: różne koncepcje centralizmu demokratycznego czy biurokratycznego uważam za utopijne i w dużym stopniu za niebezpieczne.
Tak, polityka Niemiec w ostatnich dziesięcioleciach, zwłaszcza pod rządami Angeli Merkel, ale również jak widać teraz pod rządami Olafa Scholza, nowego kanclerza, jest cały czas konsekwentna. To znaczy dąży do zbudowania hegemonii Niemiec w Europie, a przede wszystkim w Unii Europejskiej. Nowa umowa koalicyjna obnażyła zupełnie plany niemieckie na przyszłość, a zwłaszcza plany związane z Unią Europejską, bo otóż okazuje się, że wprost kanclerz Niemiec Scholz i jego koalicjanci chcą budowy superpaństwa unijnego, jednego superpaństwa unijnego. My wiedzieliśmy, że do tego wcześniej czy później może dojść od czasu uchwalenia traktatu lizbońskiego, który wszedł w życie w 2009 roku. On nadał osobowość prawną wspólnotom europejskim, osobowość prawną Unii Europejskiej, co było już samo w sobie groźne, ponieważ wykraczało tak naprawdę poza przyjęte wcześniej wszystkie traktaty unijne, które mówiły o wspólnotach europejskich i o wspólnocie europejskiej. A przede wszystkim Unia miała być wspólnotą gospodarczą. To wszystko zmieniło się razem z traktatem lizbońskim, do którego parły przede wszystkim Niemcy. I od 2009 roku sukcesywnie niemiecka polityka prowadzona jest w kierunku podporządkowania sobie państw unijnych Niemcom, Berlinowi, a przede wszystkim nowych państw członkowskich, które weszły do Unii po 2004 roku, takich właśnie jak Polska. A zatem Unia Europejska jest projektem po II wojnie światowej, projektem przede wszystkim niemieckim, który ma doprowadzić do tego, że Niemcy powrócą jako supermocarstwo do polityki światowej. Pamiętajmy, Unia Europejska, nie wspólnota europejska, ponieważ wspólnota europejska zakładana była przez wspaniałych ludzi, przez wielkich katolików, których dwóch z nich przecież procesy beatyfikacyjne trwają. Jest, mam na myśli oczywiście Roberta Schumana, Alcide de Gasperiego i trzecim z nich był Konrad Adenauer. Oni chcieli budowy wspólnoty gospodarczej, współpracujących ze sobą luźno państw, chcieli zbudowania Europy ojczyzn, a nie jednego państwa federacyjnego, którego fundamentem miały być wartości chrześcijańskie. To wszystko zostało zaprzepaszczone i to wszystko zostało, można powiedzieć, przekreślone traktatem lizbońskim w 2009 roku, gdy rozpoczęto budowę superpaństwa unijnego. I dzisiaj widzimy, że niemiecka polityka oparta jest na ciągłości działania i na konsekwencji działania, bo nowy kanclerz Olaf Scholz nie tworzy czegoś zupełnie nowego. On kontynuuje politykę Angeli Merkel, która jest, była polityką bardzo szkodliwą i dzisiejsza polityka Niemiec, ta europejska i międzynarodowa, jest bardzo szkodliwą polityką dla państw członkowskich Unii Europejskiej, przede wszystkim w kontekście politycznym, energetycznym i gospodarczym, czego największym wyrazem jest rurociąg, gazociąg Nord Stream 2, który wbrew woli większości państw europejskich został zbudowany na wniosek Niemiec i przy wydatnej współpracy z Rosją. Czyli tak zwany pakt Putin-Merkel, czy Merkel-Putin, został zawarty przez Niemcy przede wszystkim po to, aby uniezależnić energetycznie i gospodarczo Niemcy, aby Niemcy stały się głównym tak zwanym hubem energetycznym, który będzie rozsyłał dalej gaz po całej Europie. W ślad za tym poszła umowa polityczna, doszło do podziału wpływów w Europie właśnie pomiędzy Niemcami a Rosją. Dzisiaj ta strefa wpływów kończy się na Bugu i nie byłoby w ogóle żadnych problemów politycznych, również na granicy polsko-białoruskiej. Nie byłoby całego zamieszania związanego z konfliktem na Ukrainie, gdyby nie egoistyczna i hegemonistyczna polityka właśnie Niemiec, która doprowadziła do tej sytuacji, gdyby nie spoufalenie i zawarcie nowego paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli paktu nowego Merkel-Putin, który de facto rozsadza spójność państw europejskich. No i dodatkowo Niemcy, to trzeba powiedzieć wprost, osłabiły pakt północnoatlantycki, bo to Niemcy właśnie, Angela Merkel parła do zbudowania armii europejskiej, która w rzeczy samej, gdyby powstała, byłaby rodzajem alternatywnej przeciwwagi w pakcie północnoatlantyckim. My, jeśli chcemy zachować nasze bezpieczeństwo na lata, musimy przede wszystkim budować je na sojuszach, ale mocnych sojuszach w ramach paktu północnoatlantyckiego. Budowanie czegokolwiek alternatywnego tylko i wyłącznie może takim krajom jak Polska i nowym zwłaszcza krajom wschodniej Europy przynieść tylko i wyłącznie szkodę. A zatem powinniśmy robić wszystko, aby przeciwstawiać się hegemonii niemieckiej w Europie, tej politycznej, gospodarczej, energetycznej, ale także militarnej, bo ona niczego dobrego nam nie przyniesie. A wizyta kanclerza Scholza w Polsce, postrzegam ją jako wizytę bardzo kurtuazyjną, która miała czy ma ugasić pewien pożar w relacjach polsko-niemieckich. Oczywiście tego nie dokonała. Powiem więcej, moim zdaniem podsyciła nawet jeszcze bardziej niechęć do polityki niemieckiej w Europie, w naszej części Europy. Zresztą to podkreślił także premier. Nie ma zgody na taką politykę, która szkodzi interesom Polski i szkodzi interesom Europy Środkowo-Wschodniej.
Panie doktorze, jeszcze jeden bardzo ważny temat. Swoistego rodzaju organem represji wobec Polski, Węgier, jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ostatnim czasie decyzje podejmowane przez TSUE bardzo mocno uderzały w suwerenność i uderzają w dalszym ciągu suwerenność i niepodległość Polski. O wyjaśnienie ujawnionych przez francuską prasę nieprawidłowości w TSUE zaapelował w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zdaniem pana ministra mamy do czynienia z gigantyczną aferą. Odezwał się Donald Tusk, który mówi, że nie ma korupcji ani domniemanej korupcji. To pseudoafera, koniec cytatu.
TSUE i Komisja Europejska nie mają moralnego prawa do pouczania Polski o tym, czym jest praworządność. A skandal korupcyjny ukazał zgniły układ powiązań na szczytach unijnych instytucji. To, co wydarzyło się na zameczku we Francji, gdzie zebrała się śmietanka, elita funkcjonariuszy unijnych, powiedzmy funkcjonariuszy reprezentujących eksterytorialne instytucje, dlatego uważających siebie za bezkarnych w tym, co robią, te spotkania, to spotkanie na francuskim zamku, opłacane przez lobbystów, te wspólne polowania pokazują, że instytucje unijne kompletnie są oderwane od traktatów i przede wszystkim od państw członkowskich, które miały kontrolować instytucje unijne. Udział w tej aferze, w tych spotkaniach, choćby komisarza Johannesa Hahna, jednego z najważniejszych komisarzy w komisji Ursuli von der Leyen, zajmującego się budżetem i administracją, oraz szefa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Toena Lenertza, który zresztą nie tak dawno dostał tytuł barona. To możemy tylko popatrzeć, zobaczyć, w jaki sposób ci ludzie uznają się za ekstra elitę Europy, która ma rządzić całą wspólnotą, a przede wszystkim ma pouczać, karać takie państwa jak Polska, niepokorne, które nie zgadzają się z lewicowo-marksistowską wizją Europy. Ale ten skandal korupcyjny, bo tak trzeba go nazwać, na szczytach unijnej władzy nie jest niczym nowym. Bo w normalnym funkcjonującym systemie politycznym i komisarz Hahn, i prezes TSUE Lennartz powinni natychmiast zostać zdymisjonowani lub powinni podać się do dymisji. Nie dziwi mnie retoryka Donalda Tuska, który mówi, nic się nie stało, ponieważ jest to retoryka powtarzana wielokrotnie. Prawie każda Komisja Europejska, każda, była rozdzierana skandalami korupcyjnymi. Ja tylko przypomnę, że Komisja Jacques'a Santera swego czasu skończyła swoje urzędowanie właśnie pod wpływem afer korupcyjnych. Komisja Romano Prodi była oskarżana o sprzeniewierzenie środków w prawie miliarda euro z Eurostatu. I najlepszym czy najdobitniejszym przykładem pokazującym zgniłe powiązania pomiędzy biznesem, lobbystami, politykami na szczytach władzy była komisja José Barroso. W 2005 roku razem z Nigelem Farage'em złożyliśmy w imieniu 76 europosłów wniosek o odwołanie komisji Barroso, ponieważ przyjął łapówkę od najbogatszego wówczas Greka Latsisa zajmującego się przemysłem stoczniowym, a następnie ten przemysł stoczniowy tego Greka został dofinansowany 300 milionami euro z Komisji Europejskiej. I doszło do debaty i głosowania wówczas w Parlamencie Europejskim, który uznał, że nie ma żadnego problemu i to, od kogo bierze pieniądze szef Komisji Europejskiej, za czyje pieniądze jeździ na wczasy, kto mu je opłaca i tak dalej, jest prywatną sprawą podobno szefów Komisji Europejskiej. Tak wówczas ten problem rozwiązano. Więc dzisiaj Komisja Ursuli von der Leyen powiela te same rozwiązania. Nic się nie zmieniło. Układ władzy w strukturach unijnych, czy w Komisji Europejskiej, czy w TSUE, jest przede wszystkim oderwany kompletnie od realnego życia i rzeczywistości, a z drugiej strony jest do cna zgniły, zepsuty i moralnie zdegenerowany. Dlatego my jako Polska możemy z podniesioną głową dzisiaj mówić o tym, że praworządności i instytucje unijne mogą uczyć się od nas, od Polski i Polaków. A w jaki sposób będzie rozliczona ta afera? Oczywiście w żaden. Na czele Partii Europejskiej, której politycy postawieni przecież jeszcze przez Angelę Merkel, czyli politycy wysługujący się wizji niemieckiej Europy, czyli Hahn, Lennartz, Donald Tusk, oni nie chcą żadnych rozliczeń, twierdzą, że problemu nie ma. W tym tygodniu rozpoczyna się dzisiaj dokładnie sesja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i nie będzie żadnej debaty na temat tej największej od 10 lat afery korupcyjnej na szczytach unijnej władzy. Ale za to będzie debata na temat Polski, kolejne grillowanie Polski za rzekome podważanie praw podstawowych przez Polskę w Unii Europejskiej i za rzekome pozbawianie kobiet praw do zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Tak wygląda praworządność unijna.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz do tych gorących tematów. Podejmujemy je w tym jakże ważnym dniu 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Dziękuję i pozdrawiam. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pozdrawiam serdecznie.
W aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, ekspertem do spraw międzynarodowych, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posłem do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji.